Okręty projektu 941 Aqua to największe kiedykolwiek zbudowane okręty podwodne, zarówno pod względem wyporności, jak i długości. Flotylla tych okrętów mogła wystrzelić 1200 głowic jądrowych. Przyczajone wśród lodów Arktyki, tygodniami czekały pod wodą na rozkaz ataku. Do dzisiaj przetrwał tylko jeden z nich. Okręty klasy Typhoon były unikalne. Związek Sowiecki zbudowało je z myślą o bardzo długich misjach, w trakcie których okręt miał bezpiecznie czekać na rozkazy pod warstwą lodu, na kole podbiegunowym i w odpowiednim momencie przebić się na powierzchnię i wystrzelić pociski z głowicami jądrowymi. Tajfuny były w stanie przebić nawet 2,5-metrową warstwę lodu. Obecnie w służbie znajduje się tylko jeden okręt klasy Typhoon i według aktualnego planu ma on pływać w rosyjskiej armii przynajmniej do 2026 roku. Dziś ten niesamowity okręt jest już także wyposażony w nowoczesne pociski balistyczne Buława i jest bez dwóch zdań jednym z najbardziej niezwykłych reliktów zimnej wojny. Sowieckie okręty podwodne lat 60. po 70. XX wieku, szczególnie te uzbrojone w pociski balistyczne, były niesłychanie głośne, przez co śmiesznie łatwe do wykrycia. Do biura konstrukcyjnego Rubin, do Siergieja Kowalowa, trafiło na biurko zlecenie zrealizowania projektu o nazwie 941 Aqua. Z danych wynikało, że dotychczasowe jednostki nie dysponowały pociskami balistycznymi właściwego zasięgu, a tych bardzo często nie dawało się odpalać w środowisku arktycznym. Siergiej Kowalow miał to zmienić. Miał sprawić, że jednostka miała dać sobie rozmieścić 20 wyrzutni pocisków balistycznych typu R-39, a te miały 16 metrów długości i masę startową 90 ton. Był przekonany, że to karkołomne zadanie. Tego samego zresztą zdania była sowiecka marynarka wojenna. Breżniew, odwiedzający w tym czasie Stany Zjednoczone pod koniec 1974 roku, został poinformowany, że Amerykanie pracują nad okrętami podwodnymi mogącymi przenosić już 24 pociski balistyczne. Breżniew stwierdził, że to istny tajfun. Wiedział, że jego kraj musi przyspieszyć projekt 941. Ekipa Kowalowa głowiła się nad rozwiązaniami, przerabiając ich dosłownie setki. Rozważali stworzenie ponad 230-metrowego okrętu, ale raczej nie dysponowali odpowiednim suchym dokiem czy właściwą infrastrukturą okrętową. W 1976 roku 441 projekt dał wszelkie warunki spełniające pokładane w jednostce oczekiwania. Miał powstać nietuzinkowy okręt z kadłubem zewnętrznym długości ponad 170 metrów, szerokości 23. W środku mieściły się na zasadzie katamaranu dwa kadłuby, niemalże 150 metrów długości każdy, gdzie było 8 sekcji przeznaczonych na załogę, reaktory atomowe i wyposażenie. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to już musimy się zainteresować tym, co mieściło się między dwoma wspomnianymi kadłubami wewnętrznymi. Między nimi mieściły się trzy oddzielne sekcje, gdzie były przedział napędowy, przedział dowodzenia, ale przede wszystkim mieścił się przedział torpedowy z magazynem torped. W tym przedziale było 6 wyrzutni torped kalibru 533 mm i 650 mm. Te trzy sekcje stosowano także jako połączenie między kadłubami, a między nimi tuż przed kioskiem rozlokowano 20 wyrzutni pocisków balistycznych. Wiadomym powszechnie faktem jest, że okręty Aqua 941 były zdecydowanie odporniejsze niż tradycyjne jednostki. Podobno były w stanie wytrzymać trafienie torpedą Mark 48 kalibru 533 mm. Konstrukcja kadłuba była solidna. Jeśli chodzi o kadłub zewnętrzny, to jego pokryto dopracowaną powłoką, potrafiącą dość skutecznie tłumić dźwięki dobywające się z wnętrza okrętu, a także potrafiła pochłaniać sporą ilość fal dźwiękowych emitowanych przez sonary. 400 metrów to maksymalna głębokość zanurzenia, przy czym głębokością zgniecenia było już 500 metrów. Jeśli chodzi o sztywne kadłuby umieszczone wewnątrz jednostki, to te wykonano z tytanu. A wiadomo, że skoro użyto tytanu, to znacząco wzrosła ich odporność. Aby zapewnić załodze względnie korzystną drogę ewakuacyjną, w ich ucieczce pomocne miały się okazać specjalnie umieszczone kapsuły ratunkowe, umieszczone nad wewnętrznymi kadłubami. Dzięki nim załoga mogła bezpiecznie opuścić okręt, który znalazłby się pod wodą. Okręty były również stosownie wyposażone. Miały specjalnie rozbudowane pomieszczenia socjalne, gdzie przy pełnym zanurzeniu załoga mogła zagrać sobie w piłkę nożną na sali gimnastycznej. Jeśli byli zanurzeni za długo, a chcieli koniecznie się rozgrzać w promieniach słonecznych, wówczas mogli skorzystać z pokładowego solarium. Jeśli brakowało im propagandy, mogli udać się do kina. Mogli równie dobrze wykonać kilka długości basenu na basenie. Oczywiście w przerwach między pilnowaniem 200 głowic jądrowych. Dla miłośników przyrody nawet znalazła się ptaszarnia. Załoga licząca ponad 150 oficerów i marynarzy mogła liczyć na jak najlepsze wyposażenie. 941 należały do najwygodniejszych okrętów w sowieckiej marynarce. Wszyscy marynarze mieli zapewnione własne koje, a oficerowie wraz z podoficerami korzystali z dwu- oraz czteroosobowych kabin. Na wyposażeniu okręt dysponował dwoma reaktorami atomowymi OK-650, każdy o mocy 380 MW, po jednym w każdym kadłubie, a także turbiny parowe mocy ponad 81 tysięcy koni mechanicznych. Były również pomocnicze generatory na w razie czego. Z racji, że planowano, by jednostka miała za zadanie przebijać się przez pokrywy lodowe, napędzane śruby okrętowe umieszczono w specjalnych osłonach, które je chroniły przed uszkodzeniem. Jednostka potrafiła osiągnąć prędkość maksymalnie 16 węzłów po wodzie, 27 pod wodą, a żeby ułatwić manewrowanie, przód i tył jednostki wyposażono w specjalne wysuwane pędniki. Okręt miał 24,5 tysięcy ton wyporności na powierzchni oraz 48 tysięcy ton pod wodą, jeśli chodzi o autonomiczność jednostki do 180 dni, w przypadku sytuacji awaryjnej o 20 dni dłużej. Przy tak wielkim i złożonym projekcie trudno było mówić o tym, by konstruktorzy dostali zielone światło, żeby od razu cały wielki prototyp wybudować. Wpierw wykonano model w skali 1 do 10. Kiedy wyniki były pozytywne, inżynierowie przeszli do wybudowania wymaganej infrastruktury, niezbędnej do monitorowania wykonanych z tytanu elementów kadłuba. Prace trwały ponad 3 lata, czego wynikiem było wodowanie pierwszego egzemplarza pod koniec września 1979 roku. Pierwszy tajfun wszedł na służbę na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia 1981 roku. Planowano wybudowanie 8 jednostek. W momencie, kiedy upada Związek Sowiecki, do eksploatacji zdołano oddać 5. A kiedy tak Rosjanie budowali swoje potężne jednostki, amerykański wywiad miał spory problem z ustaleniem, po co w ogóle powstawały jak grzyby po deszczu taka wielka ilość gigantycznych hal. Wydawało im się, że Sowieci muszą pracować nad jakąś formą podwodnych okrętów transportowych. W każdym razie, kiedy Związek Sowiecki upadł w latach 90., sytuacja ekonomiczna Moskwy gwałtownie się pogorszyła i trzeba było zaciskać pasa. W ramach cięć na pierwszy ogień poszły drogie w eksploatacji okręty typu Tajfun. Do 1999 roku wycofano 3 jednostki i je zezłomowano. 2 dano do rezerwy. 1 zmodernizowano do standardu 941UM i pozostał na służbie. Nie wiadomo do końca, jakiego losu doczekały się odsunięte do rezerwy TK-17 oraz TK-20. Z traktatów wiadomo, że wycofano się z pocisków balistycznych typu R-39. Zatem wnioskuje się, że są plany ze złomowania tych jednostek. Zastanawiano się, czy czasami jednostek nie przebudować na podwodne jednostki transportowe, gdzie zamiast wyrzutni pocisków balistycznych miał się znaleźć przedział ładunkowy, ale nie doszło to do skutku. W 2019 roku padła informacja o tym, że rozważane jest przebudowanie jednostek i dostosowanie ich do przenoszenia pocisków manewrujących. Trudno jednak dawać wiary takim informacjom, szczególnie kiedy żadną tajemnicą jest fakt sporych problemów finansowych rosyjskiej floty, gdzie chociażby remonty sporych rosyjskich okrętów tak naprawdę przedłużają się w nieskończoność. Program przebudowy 2 okrętów typu Tajfun wymaga sporych nakładów finansowych, a we współczesnej Rosji brakuje środków na naprawy i modernizację sędziwych jednostek. Dzięki bardzo za obejrzenie. Subskrybujcie, jeśli kanał Wam się podoba. No i cóż, to tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.